Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Naprzeciwko mnie dzisiaj jest ze mną Karol Sobczyk.
Witam serdecznie, cześć Agato, witam wszystkich.
Mąż Małgorzaty i owocem tego małżeństwa jest Daniel oraz Zuzia.
Tak jest, dzieci w takim wieku szkolnym, wczesnoszkolnym.
Jesteś liderem i założycielem wspólnoty i Fundacji Głos na Pustyni w Krakowie. Jesteś zaangażowany w różne inicjatywy na rzecz jedności chrześcijan, wzrostu i odnowy Kościoła. To jest Krajowa Służba Komunii Charis Polska, Zespół do Spraw Nowej Ewangelizacji, Konferencja Episkopatu Polski, Rada do Spraw Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej. To jest też projekt Nie Wszystko Jedno oraz współpraca międzynarodowa, kierunki USA i Włochy.
Tak jest, ja zrobiłem sprostowanie, jeżeli chodzi o nową ewangelizację, to jest w ramach sekretariatu nowej ewangelizacji przy archidiecezji krakowskiej. Natomiast rzeczywiście tak, i w Stanach Zjednoczonych, i w Rzymie troszkę działam więcej w ostatnim czasie, dokładnie.
I to jeszcze nie koniec, mam tu jeszcze małym druczkiem napisane, ale małym, bo mi się nie zmieściło na kartce, a nie, że to mniej ważne. Autor książek i z wykształcenia psycholog.
Tak jest, jestem psychologiem z wykształcenia, to prawda.
I jeszcze ciekawostka. Przygotowałeś pierwszy w Polsce ofiaromat.
Tak, była taka sytuacja. Rzeczywiście ofiaromaty stanęły w Polsce.
Pierwszy raz ja spotkałam się z tym rozwiązaniem u ojców dominikanów na Freta w Warszawie i pamiętam, że to był dla mnie szok. Sama rzadko używam gotówki, ale musiałam przyzwyczaić się do takiego rozwiązania w budynku kościoła. Mhm. Spotkaliście się z dużym oporem?
Wiesz, to opór był rzeczywiście spory na samym początku, natomiast ja patrzę na to przedsięwzięcie trochę innymi oczami, czy z innej perspektywy. Znaczy, myślę o tym, w jaki sposób my jako Kościół potrzebujemy otwierać się na nowe rzeczy w Kościele i ta sytuacja właśnie pewnego oporu pokazała mi, w jakim jesteśmy miejscu. Dlatego, że z jednej strony widziałem ludzi, którzy byli bardzo otwarci na tą nowość w Kościele, z drugiej strony widziałem ludzi bardzo, bardzo zamkniętych. Natomiast zauważyłem, że wśród tych wszystkich ludzi tak naprawdę jest jeszcze jedna grupa ludzi, która jest, myślę, że ty byś do niej należała. To jest grupa ludzi, która wcale nie jest zamknięta w Kościele, ale jednak funkcjonują pewne przyzwyczajenia, pewne schematy, pewne rzeczy, które są utarte już od długiego czasu. I teraz Kościół, będący w tym miejscu, w jakim był dotychczas, natrafia na nową rzeczywistość, na coś zupełnie nowego, co przychodzi. I do świata, i do Kościoła mamy zupełnie nową, właśnie nowy rodzaj kultury, która jest wokół nas, z którą się zderzamy też jako Kościół, funkcjonujemy w nowych okolicznościach i to wszystko sprawia, że jako ludzie Kościoła musimy zadać sobie pytanie, co z tym zrobimy my? Czy się na to otworzymy? Czy się na to zamkniemy? I tak naprawdę każdy wierzący zadaje sobie dzisiaj to pytanie, co zrobić z tym nowum w Kościele?
Wydaje mi się, że podobnie jest z ekumenizmem. Budzi kontrowersje, jest często źle rozumiany i źle realizowany, a tak naprawdę jest odpowiedzią na naszą rzeczywistość.
Tak, temat jedności chrześcijan to jest temat, któremu poświęcam życie i rzeczywiście jest to bardzo szeroki obszar, jednocześnie pełen wyzwań, pełen niezrozumienia wielu ludzi, ponieważ mamy też właśnie utarte schematy. Tam jest jeszcze dodatkowy kontekst pamięci historycznej, którą mamy, którą niesiemy, Jako ludzie, ale też jako w tym momencie chrześcijanie, dlatego że może zrobię taki mały kontekst, dodam taki mały kontekst. Ja przede wszystkim działam na rzecz pojednania jedności między Kościołem katolickim, a kościołami protestanckimi, szczególnie kościołami nowej reformacji i tak zwanymi nowymi kościołami charyzmatycznymi. To jest taki obszar szczególnie mojego działania. Natomiast mówiąc o pamięci historycznej, jest tak, że po reformacji w XVI wieku miało miejsce ogromne napięcie, nie? I ogromne trudności pomiędzy grupą katolików a grupą protestantów, która w tamtym czasie się, można powiedzieć, świeżo zawiązała, ale przybywała bardzo na sile. I to wszystko doprowadziło, teraz mówię w pewnym uproszczeniu, do potężnej wojny. Wojny 30-letniej, która spowodowała potężne straty w ludziach, to znaczy około 8 milionów ludzi zginęło w tej wojnie. Niektóre kraje traciły po 30% populacji swoich narodów w tamtym czasie. To była tak potężna wojna, której tłem było to tło religijne. To wtedy Europa nauczyła się tego hasła, że religia jest przyczyną wojen. To wtedy to hasło powstało. Mówiąc z innej perspektywy, właściwie każda osoba miała kogoś w rodzinie, kto zginął na tej wojnie w tamtym czasie. Więc jako chrześcijanie przerzucaliśmy się bardzo uprzedzeniami, stereotypami, nienawiścią, złością między sobą nawzajem. Zapiski historyczne mówią, że kiedy katolicy umierali z rąk Kalwinów, to Kalwini zadawali pytanie, czemu ten Bóg z ciasta nie przychodzi ci z pomocą, a katolicy, kiedy zabijali Kalwinów z kolei, to wciskali w usta tym osobom, które umierały, kartki wyrwane z Biblii właśnie z takim pytaniem, dlaczego ten Bóg z papieru nie przychodzi ci z pomocą. Nie? Więc jakby to pokazuje, jakby w jakim miejscu byliśmy. I później z pokolenia na pokolenie dzieliliśmy się tymi uprzedzeniami w jakiś sposób. Przekazywaliśmy je z pokolenia na pokolenie. I my dzisiaj tego już nawet nie wiemy, skąd w nas jest tyle takiej wrogości, skąd w nas jest tyle uprzedzeń, ale to jest właśnie ta pamięć historyczna, przekazywana z pokolenia na pokolenie. My to wyssaliśmy trochę z mlekiem matki, mówiąc w pewnym uproszczeniu. No i to sprawia, że dzisiaj jest tym bardziej trudno rozmawiać na temat jedności, bo w nas jest szereg uprzedzeń nabudowanych przez wieki. Ale wierzę, że żyjemy w takim pokoleniu, które to przełamuje i następuje duża zmiana. I to też jest widoczne i w Kościele, i wśród po prostu wspólnot ludzi Kościoła widać, jak dużo rzeczy w tym obszarze jedności się zmienia.
Co uważasz za kluczowe w budowaniu tej jedności dla ciebie jako katolika?
Dla mnie jako katolika myślę, że takim kluczowym elementem jest słowo pokora. To znaczy, że jeżeli jesteśmy wystarczająco pokorni, to jesteśmy w stanie dostrzec twarz Jezusa w ludziach, którzy są wokół nas, nawet jeżeli ci ludzie nie są tacy sami jak my, nie myślą w taki sam sposób i może nawet niesiemy pewne obawy względem nich. To pokora nam pozwala to dostrzec. Więc myślę, że jeżeli będziemy wystarczająco pokorni jako chrześcijanie, nie tylko jako katolicy, ale jako chrześcijanie, to jesteśmy w stanie zobaczyć pracę Ducha Świętego, działanie Boga wśród Jego ludzi, wśród Jego rodzeństwa. To jest coś, co mi bardzo towarzyszy przy działaniach jedności. Pamiętam, jak taki człowiek, który bardzo dużo na rzecz jedności w świecie zrobił, nazywa się Matteo Calisi, jest Włochem z Bari, z miejscowości Bari. Człowiek, który wiele, wiele mostów zbudował, właśnie wiele takich połączeń między chrześcijanami. Pamiętam, jak miałem okazję z nim trochę dłużej porozmawiać pierwszy raz w moim życiu, jak rozmawiałem pierwszym razem, zadałem mu pytanie, w jaki sposób służyć na rzecz jedności. Wiedziałem o tym, że porusza się na wielkich konferencjach, że gdzieś tam właśnie spotyka się na jakichś takich, nazwijmy to, podziemnych spotkaniach z różnymi liderami, pastorami, księżmi, biskupami, po to, żeby wykonywać taką oddolną pracę. I on wtedy powiedział mi w ten sposób: Karol, pamiętaj, że zasadnicza część tej służby odbywa się na kolanach. I to było dla mnie bardzo takie znaczące słowo.
A miałeś taki moment zadania sobie pytania, dlaczego ja jestem w Kościele katolickim? I jaka była odpowiedź?
Pewnie na samym początku, kiedy się nawróciłem, to był rok 2010, lipiec, kiedy bracia ewangelikalni głosili mi Ewangelię, bo zawdzięczam swoje takie świadome życie z Bogiem, świadome duchowe życie z Bogiem Henrykowi i Alinie Wieją z Ustronia, którzy są chrześcijanami wywodzącymi się z tradycji ewangelickiej jeszcze, służą na rzecz Ewangelii we wspólnocie Życie i Misja w Ustroniu, to znaczy Alinka już ze świętej pamięci odeszła do Pana, natomiast Henryk dalej działa. I rzeczywiście, kiedy usłyszałem pierwszy raz przesłanie Ewangelii, przesłanie na temat łaski, tego, co Jezus zrobił na krzyżu, usłyszałem to od, można powiedzieć, w pewnym uproszczeniu protestantów, tak? To miałem takie pytanie, czy ja nie powinienem też być protestantem. Zadawałem masę pytań o różnicę między nami, żeby zrozumieć, w czym jesteśmy w tym samym miejscu, co widzimy jako rzeczywistość taką samą, a w czym widzimy pewne różnice, jak te różnice są znaczące, jak są ważne, więc zadawałem pytania o masę rzeczy i na samym początku miałem pytania o to, czy nie powinienem konwertować, czy nie powinienem pójść w tę stronę i długo zadawałem Bogu pytania, co mam z tym zrobić i po paru miesiącach takiego intensywnego zadawania pytań Bogu i poszukiwania zyskałem taką pewność wynikającą ze słowa od Pana, które w tamtym czasie dostałem, że Bóg chce, żebym służył na rzecz odnowy Kościoła w Kościele katolickim. Także jestem tutaj świadomie z wyboru, nie z przymusu. Po prostu wiem, że to jest miejsce, które jest ważne dla Boga i też ważne dla mnie.
To chyba daje taką wolność właśnie do bycia człowiekiem jedności, nie? Że nie boisz się, że utracisz to, co masz, to swoje dziedzictwo, że nie przejdziesz, a z drugiej strony nie musisz na siłę kogoś przekonywać, żeby on przeszedł na twoją stronę.
Tak, w ogóle poruszyłaś dość ambitny temat i dużo o nim myślę i od długiego czasu. To znaczy, wyzwanie, które mamy jako katolicy, jest takie, że rzeczywiście często brakuje nam takiej wolności wyboru w byciu katolikiem. To znaczy nie mam na myśli tego, że my nie możemy wybrać, bo każdy z nas ma możliwość wyboru, tylko kiedy na przykład widzimy osobę, która konwertowała, to jako katolicy mamy w sobie wiele, wiele sprzeciwu na to. Jest on oczywiście po części uzasadniony, dlatego że mamy poczucie, że ktoś rezygnuje z czegoś, co jest nam bardzo, bardzo bliskie, co jest dla nas ważne, co jest życiodajne i mamy takie poczucie rozczarowania, zawodu, jakiegoś czegoś, co sprawia jakiś ból, jakąś ranę w naszym sercu.
Stratę.
Stratę, tak, to jest też dobre słowo. Natomiast zadaję sobie pytanie, czy gdybyśmy żyli inaczej, żylibyśmy w takim uszanowaniu kroku i pozwoleniu na udzieleniu zgody na to, że ktoś może podjąć taką decyzję, to zadaję sobie pytanie, jak wyglądałoby nasze życie katolików wtedy. To znaczy dzisiaj jest tak, że mamy też pewną grupę katolików, która jest w tym kościele dlatego, że ma poczucie, że musi, bo rodzice tak mówili, że muszą być w tym kościele, albo że po prostu powinni pewne rzeczy robić, a innych rzeczy nie powinni. Ale to nie jest ich, nie? To jest coś, co jest narzucone im. I teraz tak samo widzę moich braci katolików i część z nich, mam takie wrażenie, że jest na przykład tak bardzo pragnącymi przemiany kościoła, żeby on był taki jak kościoły ewangelikalne, nie? Bo też takich spotykam, że zadaję sobie pytanie, no dlaczego jesteś w tym kościele, nie? Więc mamy takie skrajności, z jednej strony mamy takich, którzy właśnie są tu z tradycji, z drugiej strony mamy takich, którzy chcą być tak bardzo zmieniający kościół, że nie dostrzegają też pewnej wartości, którą ten kościół niesie, w którym są. I przez to, że nie ma tej takiej wolności do podjęcia decyzji, bo jest i społeczny ostracyzm, jest też oczywiście cały aspekt dotyczący prawa kanonicznego, to te rzeczy rodzą w nas pewne pytania, nie? I we mnie też rodzą pytania. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Sam też nieraz prowadzę takie rozmowy dotyczące w ogóle tematu konwersji, czy to w jedną, czy w drugą stronę, nie? Bo my nie mamy problemu, kiedy ktoś konwertuje na katolicyzm. Mm-hmm. I nawet mamy taki cichy triumfalizm gdzieś w nas, nie?
Jak, udało się.
Tak, udało się, to się stało. A z drugiej strony właśnie przeżywamy potężne ból i rozczarowania, kiedy dzieje się to w drugą stronę. I zastanawiam się, jak w tej rzeczywistości pomóc, dlatego że mamy coraz, tak, to jest moje prywatne spojrzenie, że z uwagi na sytuację, w której jesteśmy obecnie w kościele, jest coraz więcej konwersji, tylko te konwersje nie są takimi konwersjami jak w latach 90., kiedy całe grupy czy wspólnoty, szczególnie związane z ruchem odnowy w Duchu Świętym, dzieliły się, że tak powiem, na dwie części, z których jedna część odchodziła do kościołów ewangelikalnych, a druga część zostawała, lub też całe nawet wspólnoty podejmowały decyzję o konwersji. Dzisiaj te konwersje są inne. One są bardziej, dużo mniej głośne, dużo mniej znaczące, bardziej gdzieś ukryte, ale wcale nie jest ich mało. I zadaję sobie pytanie, co z tym powinniśmy zrobić i w jaki sposób teraz na przykład działać, jak działać z tymi osobami, które konwertowały, tyle co dawniej zadawaliśmy sobie takie pytanie, że jeżeli ktoś konwertował, to znaczy, że odszedł od Boga. Dzisiaj jest tak, że te osoby, które konwertują najczęściej odchodzą dlatego, że gdzieś indziej znajdują życie, a niekoniecznie znalazły je u nas. Więc to są bardzo trudne pytania też z Ojcem Świętym, z papieżem Franciszkiem. Rozmawialiśmy o tym z taką grupą liderów, która pojechała do Rzymu, żeby dotykać tematu jedności i tego, jak też on na to patrzy. I też perspektywa Ojca Świętego jest też taka trochę wykraczająca poza nasze schematy myślenia. Pamiętam, jak rozmawialiśmy na temat ewangelizacji, bo padło takie pytanie, że jeżeli na ewangelizację wychodzi katolicki lider i na przykład protestancki lider i razem ewangelizują i ktoś przychodzi do Jezusa, to gdzie on powinien trafić? Nie? Bo istnieje ryzyko, takie było pytanie, istnieje ryzyko, istnieje obawa, że nie będzie katolikiem. I wtedy papież powiedział, ważne, że będzie w domu. U pastora albo u księdza, ale będzie w domu. I wiesz, słyszysz tą odpowiedź i myślisz sobie, że do tej pory nie myśleliśmy w ten sposób. Nie? To znaczy, że jest to coś, co jest to coś, co nas przekracza w naszym dotychczasowym schemacie myślenia. I teraz jest tak, jak ten rodzaj myślenia wdrożyć w praktyce, żeby on był właściwie przyjęty, właściwie też zrozumiały, żeby nie oznaczał jakiś, to się nazywa indyferentyzm, nie? Takiego nieprzykładania właściwej wagi do tego, co mówi twój własny kościół. Są bardzo złożone kwestie, więc wracając do twojego pierwszego pytania o ekumenizm, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo trudny obszar, bardzo wrażliwy, nieraz wymagające trochę dyplomacji, szczególnie kiedy rozmawia się na takim szczeblu międzykościelnym, uzgadniania pewnych rzeczy, rozmowy, która ma sprawić, że ten ktoś cię lepiej zrozumie, a z drugiej strony, że ktoś też jasno zobaczy pewne granice, które masz ty jako przedstawiciel kościoła, do którego należysz. Więc to są duże wyzwania. Też Sobór Watykański II też dużo zmienił nasze postrzeganie jako samych siebie, bo dotychczas zakładaliśmy, że jesteśmy kościołem, katolickim kościołem i to, co jest poza katolickim kościołem, nie należy do kościoła, czyli jakby osoby poza kościołem katolickim nie mają możliwości zbawienia, nie mają możliwości dzielenia życia z Bogiem w prawdzie, we właściwy sposób. Dzisiaj patrzymy na to inaczej, widzimy siebie dużo szerzej i widzimy też to, że inne kościoły mogą przynależeć też do Kościoła Chrystusowego i nawet nie będąc rzymskimi katolikami możemy być razem w Kościele Chrystusa. To jest skomplikowane.
Ale właśnie, możliwe. Opowiesz o wspólnocie Alleluja ze Stanów Zjednoczonych?
Jak najbardziej tak, to jest bardzo bliska mi wspólnota, która wiele lat temu, to będzie ponad 40 lat temu, w stanie Georgia, w miejscowości Augusta, w najbardziej biednej dzielnicy tej miejscowości, wybudowała 4 domy obok siebie i z czasem zaczęto dobudowywać kolejne i kolejne i kolejne. Na samym początku żyli tam tylko katolicy, ale po takim doświadczeniu spotkania w Kansas City w 1977 roku na rzecz jedności, podjęli decyzję, że nie mogą być tylko sami, ponieważ Kościół nie jest tylko złożony z rzymskich katolików, potrzebują otworzyć się na to, co Bóg robi dzisiaj w Kościele szerzej. I z czasem na tym osiedlu i w tej wspólnocie jednocześnie zaczęły zamieszkiwać kolejne osoby. Także dzisiaj ta wspólnota posiada, można powiedzieć, osiedla, może nawet przydałoby się powiedzieć małą dzielnicę, ponieważ jest to kilka ulic, takich wcale nie małych, pełnych domów. W sumie to jest 700 dorosłych osób, które żyje na tym osiedlu. To osiedle nazywa się Faith Village, osiedle wiary. Utworzyli własną szkołę na terenie tej miejscowości, do której przynależą wszystkie dzieci z tej wspólnoty. Więc jeżeli chcesz być częścią tej wspólnoty, to podejmujesz decyzję o tym, że będziesz w przymierzu do końca swojego życia razem z tymi ludźmi. I fenomen polega na tym, że właśnie wychodzisz ze swojego domu i naprzeciw ciebie mieszka metodysta, po lewej stronie mieszka zielonoświątkowiec, po prawej mieszka luteranin, a ty jesteś katoliczką, na przykład z rodziną i z dziećmi. Raz na 40 domów utworzono plac zabaw wspólny dla dzieci, żeby się mogły razem bawić. I mimo tego, że właśnie każdy zachowuje swoją kościelną tożsamość, każdy w niedzielę udaje się na nabożeństwa do swoich parafii, do swoich kościołów, do swoich wspólnot, to w czwartki każdego wieczoru spotykają się razem na wspólnej modlitwie i żyją tam wszędzie wspólnie, gdzie to jest tylko możliwe. I jest to rzeczywiście fenomen, bo jak jesteś na tym osiedlu i przechodzisz ulicami tak małego miasteczka, byłem tam już kilkukrotnie, to jest fenomenalne, kiedy wychodzisz na przykład rano, jest godzina 7 rano, idziesz ulicami tego osiedla. A tak jak mówiłem, to porówno do naszej dzielnicy, bo to jest jednak, w Stanach wszystko jest duże, więc jak oni mówią, że to jest, osiedle, a tak naprawdę to jest po prostu taka mała, załóżmy, nie wiem, krakowska dzielnica, to idziesz ulicami, przechodzisz jedną ulicę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i co chwilę przejeżdżają samochody. I ty wiesz o tym, że wszystkie te osoby, które są w tych samochodach, to są osoby z tej wspólnoty, które właśnie udają się do pracy, wyjeżdżają do różnych części miasta, ludzie sobie machają, błogosławią się nawzajem, wracają z pracy i siadają przy takich, nie wiem, stolikach na zewnątrz domów, pod zadaszeniem, pod jakąś wiatą i spotykają się, spędzają ze sobą czas, modlą się razem. Jest dużo pokoju i takiej radości w tym miejscu, dlatego że widzisz ludzi mających życie od Boga, wywodzących się z różnych tradycji, ale żyjących razem z uwagi na Chrystusa. I to jest coś naprawdę fenomenalnego, widzieć ten owoc miłości i braterstwa, który tam się dzieje.
Mówiłeś też w jednym miejscu, że lider protestancki pyta lidera katolickiego, czy modlił się już dzisiaj różańcem.
Tak, tak jest, dokładnie, dlatego że to są ludzie, którzy, kiedy poznajesz ich życie, to zauważasz, że oni na przestrzeni tych 40 lat wspólnej drogi wykonali też potężną pracę we wzrastaniu w miłości. Bo to jest wyzwanie, żyć razem, jeszcze tak blisko siebie.
I z takimi różnicami.
Z takimi różnicami, gdzie widzisz też błędy, widzisz grzechy, widzisz różne rzeczy, nie? I musisz uczyć się przebaczać, rozwiązywać konflikty. Zadawaj mi takie pytanie, czy mieli jakieś takie sytuacje bardzo, bardzo trudne. I może regularnie mają taką sytuację, że na przykład pokłócą się sąsiedzi. No i w tym momencie przez to, że są wspólnotą, że są w przymierzu ze sobą, no to muszą znaleźć rozwiązanie na tą sytuację, no bo będą żyli do końca życia z konfliktem, czego nie chcą. I to jest trudne, bo to wymaga właśnie dojrzałości i też wspierają się nawzajem właśnie w takim wzrastaniu w obrębie swojej własnej tradycji kościelnej. do przykładu, jeżeli Dan jest katolikiem, jest liderem wspólnoty, jest Bob, który jest z kościoła Vineyard i też jest jednym z liderów w przywództwie wspólnoty, i Bob widzi, że Dan jeszcze nie odmówił dzisiaj różańca, to przychodzi i mówi: Dan, odmawiaj dzisiaj różaniec, i byłem świadkiem takiej sytuacji. I jednocześnie Bob też udaje się na adorację, po to, żeby spędzić 10 minut każdego dnia z Panem, ponieważ zobaczył, że to, co jest częścią tradycji katolickiej, niekoniecznie jest czymś złym albo czymś, nie wiem, odległym dla niego, że to jest też część jego dziedzictwa jako chrześcijanina. I w drugą stronę tak samo z kolei katolicy uczą się też od ewangelików wielu różnych rzeczy. Także myślę, że to, co zachodzi między nimi, to zachodzi taki proces, który Jan Paweł II nazwał wymianą darów. Czyli orientujesz się to, co masz, co niesiesz jako Kościół i co niesie twój brat. I zadajesz sobie pytanie, w jaki sposób możesz usłużyć tym, co masz twojemu bratu i w jaki sposób możesz zaczerpnąć z tego, co mają twoi bracia, żeby zbudować twoją wiarę, nie? Twoją drogę z Panem. I jednocześnie myślę, że te rzeczy sprawiają, że z czasem, kiedy podążamy w tym dłużej, to nasze własne tożsamości też ulegają oczyszczeniu. W tym sensie, że na przykład my jako katolicy mamy pewien problem z baryjnością. Problem w tym sensie, w tym znaczeniu, że są takie przestrzenie, czy takie, nie wiem, rzeczywistości, czy może nawet wspólnoty, które tak bardzo wynoszą pobożność maryjną, że zadajesz sobie pytanie, czy to jest chrystocentryczne życie, w którym również Maryja jest obecna i jest ważna, czy jednak to Maryja zajmuje to niewłaściwe w tej sytuacji takie pierwsze miejsce, nie, przed Jezusem. I takie rzeczy się zdarzają u nas, musimy być w tym szczerzy, że takie rzeczy są. A z drugiej strony mamy naszych ewangelikalnych braci, gdzie nieraz w ogóle nie ma odniesienia do osoby Matki Jezusa i bardzo rzadko się słyszy kazania na ten temat. Mówimy o Abrahamie, mówimy o Dawidzie, mówimy o apostołach i tak dalej, ale o Maryi nie wspominamy, dlatego że właśnie to jest też temat z kolei, gdzie następuje pewien redukcjonizm tego, kim ona jest. Więc jakby mamy dwa rodzaje nadużyć, można powiedzieć, ale przez wspólną drogę jesteśmy w stanie te rzeczy korygować. Ona następuje oczyszczanie tej pobożności maryjnej u katolików i oczyszczanie pobożności maryjnej u ewangelików. Myślę, że to jest też coś, co było marzeniem księdza Franciszka Blachnickiego, kiedy też mówił właśnie o tej takiej konieczności oczyszczenia tej pobożności. I myślę, że to jest to też coś, co Ruch Światło Życie bardzo mocno niósł i dzięki czemu też ta odnowa życia chrześcijańskiego wraz z oczyszczeniem i odnową różnych rzeczywistości naszej drogi z Panem, naszego życia z Bogiem, naszych praktyk i tak dalej, jest coraz bardziej obecne w życiu ludzi dzisiaj, ponieważ czerpiemy z tego dziedzictwa.
A to nie prowadzi do takiego wymieszania, w sensie zatarcia właśnie tych granic? Na przykład dla dzieci, które razem są w szkole, razem dorastają, które nie mają jeszcze takiego rozeznania, co jest czym.
Mhm. Więc odpowiem na to pytanie na dwa sposoby. Pierwszy sposób będzie taki, że na przykład ja sam mam dzieci w chrześcijańskiej szkole. To jest szkoła, w której i katolicy, i protestanci wysyłają swoje dzieci, aby mogły się uczyć razem. To jest Krakowska Szkoła Uczeń. Jesteśmy z żoną ogromnie zadowoleni z tej szkoły, dlatego że dzieci od samego początku dorastają też w pewnej świadomości tego, że nie jesteśmy tylko jako katolicy, ale że jest nas więcej w Kościele Chrystusa. Na religię dzieci moje idą na religię katolicką, dzieci moich ewangelikalnych braci, sióstr idą na swoją religię, na swoje zajęcia. Więc są przestrzenie, w których nie możemy być razem i w tych przestrzeniach osobno się formujemy, a my jak rodzice tłumaczymy dzieciom, skąd wynikają te różnice, dlaczego tak jest. Dzieci zadają o to pytania i możemy im te rzeczy wyjaśniać, ale uczymy się tego, żeby nie robić tego w opozycji do naszych braci, tylko żeby tłumaczyć im, dlaczego my tak patrzymy, a dlaczego nasi bracia patrzą na to w ten sposób. Przez wieki uczyliśmy się naszej tożsamości katolickiej w opozycji do protestantów, a protestanci uczyli się odwrotnie w opozycji do katolików. Czyli byliśmy uczeni tego, że ty jesteś katolikiem, więc nie jesteś jak protestanci, którzy kiedy patrzą na Eucharystię, to mówią, że to nie jest Eucharystia, tylko to jest pamiątka i że to nie jest ciało i krew, tylko właśnie zwyczajne upamiętnienie. Protestanci uczyli się tego w drugą stronę względem katolików. Tylko problem polega na tym, że jeżeli my rzeczywiście na serio weźmiemy, nie wiem, katechizm Kościoła katolickiego i zaczniemy czytać, czym jest Eucharystia, to dowiemy się o tym, że to nie jest tylko, albo oczywiście aż ciało i krew Chrystusa, ale to również jest pamiątka. To znaczy, że my potrzebujemy zobaczyć szerzej, potrzebujemy zobaczyć całość. Czyli przeciętny katolik, przychodząc w niedzielę do kościoła, może to się już zaczyna zmieniać, ale nie staje na Golgocie razem z Chrystusem i nie przeżywa tego, co on przeżywał w momencie śmierci, męki i śmierci. Czyli jesteśmy gotowi się pociąć za to, że to jest ciało i krew. Tak też byliśmy uczeni. I nadal oczywiście w to wierzymy i to jest dla nas ważne. To jest część naszej tożsamości. Natomiast mamy problem z pamiątką. I nasi bracia są szansą. Bo jeżeli nie przyjmiemy tego, co mówią, jako coś wrogiego względem nas, ale spróbujemy uchwycić to, co jest dla nich ważne i dlaczego oni w ten sposób na to patrzą, to jesteśmy w stanie ubogacić swoje własne doświadczenie wiary. I może się okazać, że no to jest tak samo również i nasze doświadczenie z perspektywy dokumentów, ale niekoniecznie z perspektywy praktyki. I ja w ten sposób uczę się tego, że możemy budować mosty, a jednocześnie, kiedy poznaję moich właśnie ewangelikalnych braci i mówię im, chcę wam podziękować, bo dzięki wam zrozumiałem, że Eucharystia jest pamiątką i jednocześnie mogę im powiedzieć i też zrozumiałem to, jak ważny jest ten aspekt takiego wprowadzenia słowa w życie dotyczącego rozumienia tej rzeczywistości też jako spożywania ciała Chrystusa i picia jego krwi. To jest też coś, co ja mogę wnieść czy ubogacić moich braci, jeśli oczywiście robię to w formie służby, a nie w formie miecza, nie? W sensie w formie ręcznika, którym służę innym, a nie w formie miecza, w którym staram się, nie wiem, odciąć uszy moim oponentom, nie? Chodzi o to, że po prostu chcę im posłużyć tym, co mam. Tak wygląda ta przestrzeń jedności. To się tyczy wielu różnych obszarów, wielu różnych dziedzin, nie tylko Eucharystii. To się tyczy właściwie większości lub wszystkich różnic, które funkcjonują między nami, bo najczęściej nie jest tak, że różnimy się tak bardzo, że nie jesteśmy się w stanie w tych różnicach w ogóle odnaleźć. Różnimy się i jest jakiś powód tych różnic, jest jakaś rzeczywistość interpretacji, która stoi za tymi różnicami, najczęściej interpretacji słowa i tego, jak patrzymy, jak odczytujemy słowo, w jakim kontekście go odczytujemy. Więc zrozumienie mojego brata, który ma pewien swój kontekst, może być bardzo pomocne dla mnie, a kiedy on usłyszy mój kontekst, to też może to poszerzyć jego perspektywę.
A propos słowa pamiątka, przypomina mi się ksiądz Rosik, który tłumaczył kiedyś, że kluczem jest znaczenie tego słowa, ale z punktu widzenia żydowskiego. Dla kultury europejskiej pamiątka odnosi się do przeszłości, do czegoś, co się wydarzyło w przeszłości i jest tam zamknięte, a dla kultury żydowskiej oznacza coś, co dzieje się w tym momencie.
Takie uobecnienie, nie?
Tak, trwa nadal.
To prawda, Żydzi są z mojej perspektywy wielką nadzieją dla jedności chrześcijan. Dlatego, że my możemy się przekomarzać, możemy udowadniać sobie, kto ma rację, jaka interpretacja jest bardziej prawdziwa i bardziej wierna temu, czego Bóg chciał, ale tak naprawdę, kiedy poznajemy kulturę żydowską, kiedy poznajemy sposób myślenia, sposób życia Żydów, naszych starszych braci i też tak naprawdę myślenia i życia Chrystusa, bo Jezus jest Żydem, był Żydem, jest Żydem, w sensie z taką tożsamością przyszedł tutaj, to rzuca wyzwanie nam wszystkim. I potrzebujemy właśnie zobaczyć, usłyszeć, popatrzeć, jak Żydzi odczytują słowo i jak ci Żydzi, którzy wierzą w Jezusa, bo tych Żydów przybywa, jest ich coraz więcej, nie jest ich jeszcze dużo, ale jest ich coraz więcej, to ich spojrzenie rzuca zupełnie nowe światło na te fragmenty Biblii, które razem odczytywaliśmy dotychczas i były one dla nas bardzo czytelne, bardzo jasne, a teraz okazuje się, że nabierają zupełnie nowego światła, nowej perspektywy. Więc to jest bardzo ważny element. Z mojej perspektywy jeszcze jest właśnie pokora, Izrael i znaki i cuda. Są takie trzy obszary, które bardzo zbliżają nas do jedności.
Myślisz, że takie życie w dialogu, w dążeniu do jedności, w gotowości do szukania tego, co jest darem tej drugiej strony, może nieść jakieś światło i niesie jakieś światło światu, ogólnie powiem, poza Kościołem?
Ja bym powiedział w ten sposób, że to jest warunek tego, żebyśmy mogli głosić Ewangelię. To znaczy, Pan Jezus powiedział, że świat uwierzy, jeśli my będziemy w jedności. Modlił się w ten sposób, żebyśmy się tak zjednoczyli, tak byli razem, tak byli jedno, aby świat uwierzył i powiedział, że po miłości wzajemnej poznają, że On przyszedł od Ojca. To znaczy, że jeżeli jeszcze świat nie wierzy i świat nie widzi Chrystusa, to znaczy, że my jeszcze jesteśmy niewystarczająco w jedności. I to jest zadanie dla nas i potężne, myślę, że potężne wyzwanie, które powinno nas skłaniać do refleksji i też do nawrócenia, do pokuty w naszym życiu, żeby nasze życie zwrócić w takim kierunku właśnie ku jedności braci, bo tego chciał Jezus. I to jest rzeczywiście duża, duża sprawa. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy słabi jako chrześcijanie, kiedy jesteśmy podzieleni. Bo wiesz, 2000 lat temu Pan Jezus modlił się właśnie o jedność swoich uczniów, a dzisiaj, czyli właśnie po tych 20 wiekach, jako chrześcijaństwo jesteśmy najbardziej podzieloną wewnętrznie grupą religijną na świecie. jak to jest możliwe, że nasz Pan o to prosił, a my jesteśmy z drugiej strony, nie? Zupełnie w innym miejscu. Jesteśmy podzieleni, patrząc od takiej formalnej strony, funkcjonuje około 52 tysięcy denominacji. Czyli na tyle części ciała Chrystusa jest podzielone, jest, można powiedzieć, rozczłonkowane. Wiele z tych denominacji uważa, że są jedyną słuszną albo jedyną właściwą denominacją, jaka funkcjonuje, nie? Czy wyznaniem chrześcijańskim, jakie funkcjonuje. I to jest duży problem, jak to przezwyciężyć, jak to zmienić. Także wierzę, że to, co Duch Święty dzisiaj robi, to porusza ludzi różnych kościołów i przez wylanie jeszcze większej miłości względem Jezusa i Jego ciała zaczyna nas ta miłość tak bardzo dotykać, że ona zaczyna przekraczać nasze granice strukturalne. I to sprawia, że my chcemy być razem, bo nasz Pan chciał, żebyśmy byli razem. Nie wiemy jak, nie wiemy jak to zrobić, nie wiemy jak się za to zabrać, nie wiemy w jaki sposób się odnaleźć w tej rzeczywistości. Nawet nie do końca wiemy, co nasze dokumenty mówią na ten temat, możemy się nie orientować w tym, ale ta miłość sprawia, że nie możemy być w tym miejscu, w którym my byliśmy dotychczas. Że my musimy to przekroczyć, musimy to złamać w jakiś sposób. Nie chodzi o to, żeby to zanegować, tą rzeczywistość, nie wiem, tego, co jest ważne od strony takiej prawnej czy jakiejś innej, ale chodzi o to, że te rzeczy stają się drugorzędnymi względem modlitwy Jezusa, który marzył o jedności, który czterokrotnie o nią prosi w tym fragmencie z Jana 17. I to musi w nas coś rodzić, to musi w nas rodzić jakieś pytania, to musi rodzić w nas jakiś rodzaj bólu. Ja myślę, że świat jeszcze nie zna świadectwa mocy niepodzielonego Kościoła. Jak wyglądałaby moc świadectwa tego Kościoła, który stoi razem z braćmi. Świat może nie uderzać w Kościół, ale my jako bracia, chociaż podzieleni może nawet strukturalnie, ale pełni miłości, stoimy za sobą murem i dajemy odpowiedź też w miłości względem świata. To byłoby coś fenomenalnego i to jest coś, o czym marzę. I także u pierwszy Kościół. Bo pierwszy Kościół też nie był bez różnic, ale stał ze sobą razem.
Czym się różni jedność od jednolitości?
W jednolitości dążę do tego, żeby wszystko było monolitem, czyli żeby ludzie myśleli tak jak ty, funkcjonowali tak jak ty, działali tak jak ty. I jeżeli to się nie dzieje, to odrzucasz tę osobę, nie? Albo rezygnujesz z relacji, z kontaktu, rezygnujesz ze współpracy. A jedność jest jednością w różnorodności. Doskonałym tego przykładem jest małżeństwo. Kobieta i mężczyzna to są największe różnice, jakie Bóg stworzył między kobietą a mężczyzną. A jednocześnie w tym połączeniu jest. Tak, w tym połączeniu jest coś fenomenalnego. Nie? To jest dopiero wtedy, kiedy jesteś, prawda, w tym połączeniu, to okazuje się, że naprawdę to jest twoja druga połówka. To jest druga część ciebie, inna, ale pozwalająca ci widzieć dużo szerzej, doświadczać dużo szerzej. Też rozeznawać we właściwy sposób, bo nie robisz tego w oparciu o to, jak sam żyjesz, ale idziesz z kimś drugim. Myślę, że też dlatego Pan Jezus powoływał uczniów po dwóch, mógł wysyłać pojedynczo, a wysyłał po dwóch. Uczył nas modlitwy Ojcze Nasz, a nie Ojcze Mój. Po prostu bardzo chciał sfokusować nas na jedność.
Jeszcze jeden wątek poruszę. Jeśli rozmawiamy o niesieniu Bożego Światła, światu, kiedyś napisałeś na Facebooku, cytuję: wierzę w Boga, masz prawo wymagać ode mnie szacunku, otwartości, uczciwości, wywiązywania się ze zobowiązań, lojalności, poszanowania autorytetów, punktualności czy wytrwałości. I w kolejnym zdaniu, jakie zachowania nie są spójne z byciem chrześcijaninem. Rozwiniesz tę myśl? Pamiętasz?
To już kilka lat temu było, ale dalej się z tym zgadzam, jak najbardziej utożsamiam. Tak, dlatego, że myślę, że... jak to ująć? Chrześcijanie dzisiaj są w trudnym miejscu. To trudne miejsce wynika z faktu, że żyjemy otaczani kulturą, którą nie byliśmy otoczeni wcześniej. Wcześniej byliśmy otoczeni kulturą chrześcijańską, mogliśmy być otoczeni ludźmi, którzy nie mają relacji z Jezusem, ale mieli pewne odniesienie do wartości chrześcijańskich, mieli pewne, nie wiem, sposoby rozrywki, które były akceptowalne dla nas jako społeczeństwa, bo to społeczeństwo było chrześcijańskie. Nie, w niedzielę chodziło się do kościoła, nie, rozwody były nieakceptowalne. Pewne rzeczy były akceptowalne, pewne nie, ponieważ społeczeństwo było rządzone przez taką narrację świata, która jest światem chrześcijańskim. To pokolenie, ja to nazywam pokoleniem na krawędzi, żyjemy na krawędzi dwóch światów. Pewnej zmiany dotyczącej narracji, która jest wokół nas, która przestała być już narracją chrześcijańską, ale jako Kościół dalej żyjemy w przekonaniu, że ta narracja jest wciąż jeszcze w jakiś sposób chrześcijańska, albo może inaczej, funkcjonujemy tak jak dawniej, tak jakby się nic nie zmieniło, zmieniło się wszystko. W sensie pierwszy raz od wielu, wielu wieków narracja wokół nas nie jest chrześcijańska. I my się nie potrafimy w tym odnaleźć jako Kościół. I problem polega na tym, że wielu chrześcijan ulega też temu, aby pewne wartości, pewne właśnie zasady, pewne priorytety, perspektywa, żeby przyjmować tą perspektywę, którą widzą w narracji świata wokół siebie obecnie, a nie podążać za tym, co mówi słowo. I kiedy ten wpis na Facebooku umieszczałem, to umieszczałem z taką myślą, że chrześcijanie potrzebują być bardzo precyzyjnie określeni w tym świecie dzisiaj jako ludzie Boga, jako ludzie wiary, jednocześnie z wzięciem odpowiedzialności za to, że skoro jestem chrześcijaninem, to możesz właśnie ode mnie wymagać pewnych rzeczy. Ponieważ przynależy do pewnej kultury, którą tworzymy, nie? Kultury chrześcijańskiej. I ta kultura chrześcijańska to nie jest kultura tylko, nie wiem, mówienia o tym, że jesteśmy chrześcijanami, lecz naprawdę coś za tym idzie. I świat wokół nas chciałby nas tak trochę zaszufladkować jako takich religijnych frików albo takich ludzi, którzy żyją tak, bo nie wiem, bo rodzice nam kazali w ten sposób żyć, ale tak naprawdę już to wszystko już zgasło, prysło, a my tak sztucznie potrzebujemy pewne rzeczy, może nie wiem, dla pieniędzy, dla jakiegoś tam poklasku albo dla jakiegoś złudnego poczucia, że to wszystko ma jakiś sens. I myślę, że jeżeli my jako chrześcijanie nie będziemy odważni w dawaniu świadectwa o tym, kim jest Jezus dla nas i co to zmieniło w naszym życiu i że ktoś może też właśnie pewnych rzeczy wymagać od nas, bo jesteśmy wierzącymi, to myślę, że my też jakby zostaniemy umieszczeni w jakiejś szufladce albo zmarginalizowani, a myślę, że chrześcijaństwo niesie potężną wartość dla świata. Że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak wiele chrześcijaństwo wnosi i nawet jak nieraz rozmawiam w temacie chociażby pomocy charytatywnej, nie? Chociażby w takiej przestrzeni miłosierdzia, jak wiele inicjatyw, jak wiele rzeczywistości Kościół niesie, Kościół jest odpowiedzialny za te rzeczy. I to nie jest Kościół w sensie instytucja Kościoła, to są ludzie za tym stojący, ludzie wiary, ludzie kochający Jezusa. I teraz strata tego oznacza stratę dla wszystkich. I myślę, że my potrzebujemy być bardzo czytelni w tym, co to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami. To znaczy, że są pewne rzeczy, które nas wyróżniają względem innych. Nie, widzę chrześcijan, którzy, coraz więcej niestety takich widzę, którzy na przykład nie mają problemu z pracą w niedzielę. I to jest prawda, że my mówiliśmy dawniej, w niedzielę nie pracujemy i to była pewna zasada, która też obowiązywała w narracji chrześcijańskiej, a niekoniecznie wypływała z narracji społeczeństwa, więc społeczeństwo nie pracowało w niedzielę, więc my też nie pracowaliśmy w niedzielę i rodzice nam mówili, nie pracujemy w niedzielę, bo jest niedziela. Ale dzisiaj chrześcijanie potrzebują w sposób świadomy powiedzieć, nasz Bóg powiedział, że jest dzień, który jest oddzielony dla Pana. I teraz my to robimy nie dlatego, że kazali nam rodzice, czy że po prostu tak było dawniej, więc chcemy pielęgnować starą tradycję, tylko dlatego, że nasz Pan powiedział, że są pewne rzeczy, których nie dotykamy, albo których nie robimy, albo które pielęgnujemy w jakiś sposób, dlatego, że On tak chciał. Więc jeżeli ja wiem o tym, że mój Bóg chce pewnego stylu życia, pewnego rodzaju życia, pewnej kultury, to chcę to napisać publicznie i napisać, możesz tego ode mnie wymagać, dlatego, że jeśli ja w tym się potknę, ja się w tym pomylę, to chciałbym, żeby ktoś mi zwrócił uwagę i powiedział, tak nie powinno być, ponieważ jesteś osobą wierzącą. I nawet gdyby osoba niewierząca miała mi to wytknąć, to będę jej wdzięczny. Nie? Dlatego, że potrzebujemy się nawzajem pilnować, nawzajem sobie pomagać i pokazywać, że budowanie takiej kultury dzisiaj jest możliwe. Nie w oparciu o starą tradycję, w cudzysłowie, przez małe te, ale w oparciu o świadome życie z Bogiem i tego, co mój Bóg pragnie.
Jaki jest twój Bóg?
Mój Bóg jest... jest tatą, jest ojcem. Jest też twoim ojcem, jest naszym ojcem. Jest bliski. Jest z jednej strony potężnym, wielkim Bogiem, z drugiej strony jest jak lew i jest jak baranek. Jest jak ogień, który pożera wszystko, jest jak woda, która obmywa. Nie? Jest nieodgadniony, jest tajemniczy, a z drugiej strony jest bardzo chętnie dający się poznawać, kiedy spędzasz z nim czas. I myślę, że jest Bogiem nieprawdopodobnej mocy, której potrzebujemy bardzo w naszym życiu i takim Bogiem, który sprawia, że kiedy przychodzisz do Niego i prosisz, to On odpowiada. Jest Bogiem, który szuka nas. Nie jest tak jak w innych religiach, że to ty musisz znaleźć Boga. Nasz Bóg jest Bogiem, który szuka nas. I to jest w Nim najpiękniejsze.
Karolu, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę, za to spotkanie. Tak mi to pokazuje, jakim być, żeby świat najpierw zobaczył, a potem usłyszał. Żeby najpierw zobaczył, jak ja żyję, a potem usłyszał o Bogu. Albo w międzyczasie zapytał, dlaczego ja tak żyję i dopiero usłyszał o Bogu.
Tak, amen. Niech tak będzie. Niech będzie jak najwięcej tego rodzaju kultury i chrześcijaństwa wśród nas.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.